Dzisiejszą audycję chciałbym poświęcić postawie heroizmu. Jest to postawa typowo ludzka, oznaczana jako zdolność dokonywania wielkich czynów przez bohaterów albo ludzi wyróżniających się wyjątkową świadomością swojej misji. Bardzo często heroizm jest utożsamiany z cnotą męstwa, dobrze znaną w rzeczywistości chrześcijaństwa, wywodzącą się także z pogańskich systemów filozoficznych. Pojęcie heroizmu wprowadził do refleksji historiozofii, do myśli ludzkiej Giambattista Vico. W XIX wieku zostało ono związane z koncepcjami politycznymi prawicy ówczesnej, także z indywidualizmem. Występował ten heroizm rzadziej także w myśli lewicowej, a nawet w myśli komunistycznej. Czym zatem jest postawa heroizmu, do której zachęcamy, czasami o niej uczymy, także w rzeczywistości rodziny czy szkoły? Jak rozumieć dzisiaj heroizm? Jeśli spojrzymy na heroizm w perspektywie cnoty męstwa, to zobaczymy, że jest ona umiejętnością podjęcia dobrej decyzji mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Cnota męstwa czyni więc człowieka zdolnym do stawienia czoła różnym próbom, do narażenia się na nieprzyjemne konsekwencje, a czyni to wszystko człowiek w imię wyższych wartości. Męstwo może mieć charakter fizyczny, a więc może człowiek w tym wymiarze fizycznym stawić czoła cierpieniu czy niebezpieczeństwu śmierci, ale także męstwo może mieć charakter moralny. Męstwo może być taką postawą, którą wykazuje się człowiek wówczas, kiedy pojawia się możliwość hańby, zgorszenia czy zniewagi. O potrzebie cnoty męstwa mówili już starożytni filozofowie. W sposób alegoryczny męstwo było bardzo często pokazywane jako postać ze zbroją, mieczem czy starczą. W nowożytności pojawiły się inne atrybuty, jak diament czy pęknięta kolumna związana z historią Samsona ze Starego Testamentu, albo pałko i lwią skórą, które wiążą się z postacią Herkulesa z mitologii. Symbolem męstwa jest lew. Człowiek mężny to człowiek także heroiczny. Co to więc znaczy okazać męstwo w życiu codziennym, w życiu małżeńskim, rodzinnym, w życiu chrześcijańskim? Okazać męstwo to znaczy podjąć jakąś decyzję, podjąć jakieś działanie, które nie jest działaniem zwyczajnym, codziennym. Okazać heroizm to zrealizować coś, co jest ponadprzeciętne. Człowiek nie ma obowiązku okazywania w swoim życiu heroizmu. Nie mamy obowiązku dawania życia za drugą osobę. Nie mamy obowiązku oddawania tego wszystkiego, co nam się słusznie należy, dla innych. Ale człowiek może, dzięki autorefleksji, dzięki takiemu szerokiemu spojrzeniu na swoją rzeczywistość, na drugiego człowieka, człowiek może poświęcić się dla innych. Czasem heroizm, męstwo będzie wiązało się z pewną postawą w życiu codziennym, z postawą dużej ofiarności, na przykład w wykonywaniu swojego życiowego powołania czy zawodu, a czasem ten heroizm czy męstwo będą możliwe do zrealizowania w sytuacji ekstremalnej, na przykład w czasie wojny, w czasie prześladowań, w czasie podejmowania bardzo trudnej decyzji dotyczącej życia czy zdrowia człowieka. Przykładem takiej cnoty męstwa, realizacji pewnego heroizmu w życiu codziennym, są małżonkowie chrześcijańscy, którzy w ciągu całej historii Kościoła w bardzo piękny sposób realizowali swoją postawę wierności, uczciwości, miłości małżeńskiej. I wśród tego wielkiego grona, tej rzeszy małżonków, można wskazać małżonków ogłoszonych świętymi, którzy mogą być przykładem pięknego, ale także heroicznego życia małżeńskiego i rodzinnego. Chciałbym dziś przywołać chrześcijańską parę Joanny Beretty Molli i Piotra Molli. To są Włosi, para Włochów, którzy żyli w XX wieku, a którzy przede wszystkim dzięki swojemu ojcostwu i macierzyństwu stali się znani jako ludzie, którzy potrafili poświęcić więcej dla innych, więcej niż tego wymaga prawo, więcej niż to jest możliwe w codzienności. Joanna urodziła się w 1922 roku w miejscowości Magenta, niedaleko Mediolanu, jako córka pobożnych i wykształconych rodziców. Spośród rodzeństwa jedna córka rodziców Beretta została zakonnicą, dwaj synowie kapłanami, a wszyscy zdobyli wykształcenie akademickie. W 1925 roku rodzina się przenosi do Bergamo i tam Joanna po przygotowaniu przez matkę przyjęła pierwszą komunię świętą. Przystąpiła także do sakramentu bierzmowania, a w 1938 roku, kiedy miała 16 lat, wzięła udział w bardzo ważnych dla niej rekolekcjach, które nią wstrząsnęły. Napisała w swoim dzienniku po tych rekolekcjach: raczej wolę umrzeć, niż ciężko zgrzeszyć, oraz pragnę wszystko czynić dla Jezusa. W 1937 roku rodzina Joanny przenosi się do Quinto al Mare, niedaleko Genui. Tam ona zdaje maturę, a następnie doświadcza śmierci matki i swojego ojca. Dzieci wracają do Magenty, natomiast Joanna w 1942 roku, w czasie II wojny światowej, rozpoczyna studia medyczne na Uniwersytecie w Mediolanie, a potem studia w Pawii, gdzie w 1949 roku uzyskała dyplom lekarski. Otwiera swój gabinet, prowadzi go bardzo ofiarnie i wspiera akcję katolicką, w której w oddziałach młodzieżowych prowadzi również działalność medyczną. Jak mówią biografowie, miała zdolność rozbudzania w młodzieży zapału do wiary. Często wygłaszała odczyty, organizowała dni skupienia, rekolekcje, wieczornice, wycieczki, po to, by kształtować w młodych ludziach postawę także ufności i męstwa. Joanna chciała nawet wyjechać na misję do Brazylii, aby tam wspierać swoje rodzeństwo w pracy duszpasterskiej. W tym czasie, kiedy tak ofiarnie wypełniała swoje obowiązki, spotkała mężczyznę o podobnych poglądach. Był to Piotr Molla. Najpierw spotkała go w czasie studiów, a potem ten inżynier Molla, który także działał w akcji katolickiej, wywarł na niej bardzo duże wrażenie. Stawiała sobie zatem pytanie, co zrobić? Czy wyjechać do Brazylii, czy jednak zawrzeć małżeństwo i podjąć tutaj powołanie matki, wykonującej wiernie także swoje obowiązki zawodowe. Spowiednik Joanny miał jej poradzić: gdyby wszystkie pobożne dziewczęta wstępowały do klasztoru, skąd mielibyśmy brać potem matki chrześcijańskie? W czasie roku maryjnego 1954 Joanna udała się do Lourdes z pielgrzymką, podczas której otrzymała takie wewnętrzne światło, że drogą jej życia jest małżeństwo chrześcijańskie. Piotr i Joanna pobrali się w 1955 roku. Na suknię ślubną kupiony został najpiękniejszy i najdroższy materiał, a Joanna opatrzyła go taką notatką: jeśli mój syn zostanie księdzem, chciałabym z tej sukni ślubnej uszyć dla niego albę. Małżonkowie postanowili mieć potomstwo. Udali się w podróż poślubną, zwiedzali różne kraje Europy Zachodniej i wkrótce urodził się Pier Luigi, ich pierwszy syn. Potem drugie dziecko, Mariolina, a w 1959 roku Laura. To wszystko działo się w Ponte Nuovo di Magenta, niedaleko Mediolanu. Małżeństwo przeżyło później ból z powodu dwóch poronień. Joanna w 1961 roku ponownie spodziewa się dziecka. Podczas badania wykryto u niej guza w macicy. Pacjentka przed poddaniem się zabiegowi chirurgicznemu zleciła lekarzom następującą misję, a był to rok 1961. Ratujcie moje dziecko. Postanowiła w sposób heroiczny, nadzwyczajny, nie musząc tego robić, bo nie była do tego w żaden sposób zobowiązana, w sytuacji, kiedy jej życie dziecka znajdowało się w niebezpieczeństwie, postanowiła, by urodzić to dziecko. W 1962 roku, 21 kwietnia, Joanna urodziła zdrową dziewczynkę, która na chrzcie otrzymała imiona Joanna Emanuela. Dziecko zawdzięczało życie tej bezinteresownej, heroicznej ofierze z życia matki. Dlatego, że Joanna tydzień później, 28 kwietnia 1962 roku, zmarła w swoim domu w Ponte Nuovo di Magenta. Nie wydaje się, że Joanna podjęła tę decyzję o urodzeniu córki lekkomyślnie. Była przecież lekarką, dobrze znała konsekwencje różnych działań medycznych. Kochała także swoje dzieci, te, które dotychczas miała z Pierre Luigi, troje dzieci. Kochała bardzo swojego męża. Ale przede wszystkim kochała życie i wolała wyrzec się w sposób heroiczny własnego życia dla ratowania życia dziecka, do czego nikt jej nie zmuszał. Co więcej, na wypadek, gdyby miała nie przeżyć porodu, Joanna przedsięwzięła różne środki. Najpierw poprosiła swoją siostrę Zytę, która prowadziła aptekę, by po jej śmierci zajęła się wychowaniem dzieci. Natomiast siostrę Virginię, która była zakonnicą i pracowała jako misjonarka w Indiach, poprosiła o powrót do Włoch, aby także wspomagała funkcjonowanie rodziny. Co wydarzyło się po śmierci Joanny? Pier Luigi, syn, został doktorem ekonomii, Mariolina zmarła w wieku dziecięcym, Laura także została doktorem ekonomii, a ostatnie z dzieci Joanna Emanuela, którą Giuseppe Beretta, wuj będący księdzem, nazywał żywą relikwią matki Joanny, została lekarką, tak jak jej matka, z której nie bez racji mogła być dumna, dlatego że w 1994 roku ta córka uczestniczyła w uroczystości beatyfikacji Joanny Beretty Molli w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Kanonizacja Joanny odbyła się także w Rzymie w 2004 roku. Na uroczystej mszy świętej kanonizacyjnej byli obecni mąż Joanny i najmłodsza córka Joanna Emanuela. Jan Paweł II powiedział takie słowa o Joannie Berecie Molli. Jako studentka, jako zaangażowana w kościele młoda kobieta, jako małżonka i matka rodziny, wiodła przykładne życie, które ukoronowała, kiedy złożyła ofiarę, ażeby mogło żyć dziecko, które nosiła w swym łonie, a które przebywa wśród nas. Jako lekarka i chirurg uświadamiała sobie bardzo dobrze ryzyko, któremu szła naprzeciw, ale nie cofnęła się przed ofiarą i potwierdziła przez to heroiczny stopień swoich cnót. W imię postępu i nowoczesności, mówił papież, przedstawiane są dziś wartości oddania, czystości, ofiary za przestarzałe, a jednak wartościami tymi wyróżniały się całe rzesze chrześcijańskich małżonek i matek. Czy heroizm zatem, czy męstwo nie jest postawą na dzisiejsze czasy? Wydaje się, że tym bardziej w świecie, który jest wypełniony lękiem, obawą, w świecie, w którym wielu ludzi próbuje przekupić także innych, by żyć w sposób dostatni, w świecie, w którym wielu ludzi kombinuje, postawa męstwa, uczciwości, ofiarności jest bardzo ważna i ciągle aktualna. Święta Joanna Beretta Molla jest wspaniałym przykładem heroizmu chrześcijańskiego, także heroizmu życia w małżeństwie i w rodzinie. Nie każdy być może jest zdolny do takiego heroizmu, ale każdy, jako mąż, żona, dziecko, babcia, dziadek, może być heroiczny, może być mężny w swoim życiu codziennym. Wtedy, kiedy podejmuje cierpliwie codzienne obowiązki, kiedy stara się wychowywać dzieci w duchu chrześcijańskim, kiedy wreszcie wśród swoich ludzi, przyjaciół, bliskich, znajomych nie wstydzi się wiary, ale jest jej świadkiem. Tak jak wiele chrześcijańskich małżonek, matek, ojców, dziadków, babć i innych członków naszych rodzin, żyjących na sposób heroizmu życia codziennego. W diecezji płockiej miejscem szczególnego kultu świętej Joanny Beretty Molli jest parafia pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Płocku i Mielnicy. Staraniem księdza proboszcza Ryszarda Paradowskiego w 2005 roku zostały sprowadzone relikwie świętej Joanny z Mediolanu, prowadzone przez biskupa płockiego Stanisława Wilgusa i co tydzień w tej parafii odbywa się modlitwa przez wstawiennictwo świętej Joanny o dar potomstwa, a także o wierność w życiu małżeńskim i rodzinnym. Warto może taką modlitwę podjąć.
Siódme niebo. Audycja, w której poruszamy tematy małżeństwa, rodziny i troski o życie człowieka. prowadzi ksiądz dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału do Spraw Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.
Audycja zrealizowana w ramach projektu Czas na Rodzinę, dofinansowanego przez ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. W ramach projektu Po pierwsze rodzina.